Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
A w studiu Katarzyna Bellingham, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No, godzina o ogrodach będzie sporo. Będziemy odpowiadać na te pytania, które Państwo przysłaliście przed tygodniem. Będą także, mam nadzieję, zdążymy odpowiedzieć na te, które za chwilę Państwo nadeślecie, numer 603-06-06-06. Serdecznie zapraszam do przesyłania, ale Pani Katarzyno, zaczynamy od liści. Wiało wczoraj na Pomorzu, bardzo mocno. U mnie przynajmniej na trawniku nie ma żadnego listka, na drzewach też już specjalnie liści nie ma. Wszystko zwiało, mam wszystkie liście na ogrodzeniu, ale to jest pora, kiedy trzeba zacząć je zbierać.
No już myślę, że tak, już można dać zielone światło tym wszystkim takim ludziom, którzy tak strasznie chcieli każdy listek wyzbierać, jak tylko spadał. I teraz faktycznie mogą, dostali zielone światło od nas tutaj legalnie, proszę, faktycznie można lecieć na te liście i zbierać. I faktycznie teraz opłaca się już wyjść, dlatego, bo jeżeli chodzi o większość drzew, to chyba one już całkiem spadły. Już nasza polska złota jesień nie jest na drzewach, tylko jest cała w ogrodach, na gdzieś tam na drogach. Także jak najbardziej, faktycznie...
Ale zacznijmy od tego, bo jak rozumiem, trzeba rozróżnić, skąd zbierać liście, a skąd nie trzeba zbierać liści. Tak. Rozumiem, że z trawnika musimy zbierać liście, musimy grabić i musimy ten trawnik
jest.
Na zimę przygotować bez liści.
To jest bardzo ważne właśnie, bo w zeszłym tygodniu też mieliśmy to pytanie i to się powtarza, czy liście na trawniku, co robimy z liśćmi na trawniku? Więc może wytłumaczę to tak. Mhm. Na początku jesieni, jak troszeczkę liści brzózek, bo te brzózki pierwsze zrzucają liście, troszeczkę tych liści brzózek spadnie na trawnik, one tak figlarsko sobie latają, prawda, na wietrze, jest pięknie, kolorowo, to nie musimy się tym stresować. Szczególnie, jeżeli trawnik jest duży, zostawmy sobie te liście w spokoju, niech one tam ładnie wyglądają, cieszmy się tą jesienią. Ale jeżeli liści
one
na trawniku jest
lekkie,
dużo...
Są na tyle lekkie, że trawa je podniesie, nic
tak,
nie zaszkodzi,
jest ich
będzie
mało,
przewietrzanie.
Oczywiście, jest ich mało na samym początku, prawda, ale później, jak już wszystko spadnie, te duże liście, na przykład, czy jakichś innych drzew, to wtedy faktycznie, jeżeli zostawimy, możemy zostawić dzieci na trawie, ale wtedy trawnik umrze. Tak? Dlatego, bo będzie taka warstwa, która zgnije, bo liście naturalnie się przekompostują, zgniją i one niestety tym samym zabiją trawę. Im grubsza warstwa tych liści, tym śmierć będzie gorsza dla
trawy. Czyli choroby grzybowe wejdą pod te liście i dotkną trawnika?
Tak, to znaczy, no trawnik nie będzie miał dojścia ani do światła, ani do niczego, szczerze mówiąc, więc to nie są dobre warunki do wzrostu. Także na pewno trawnik zniszczymy, może nawet zabijemy. Także jak najbardziej liście grabimy z trawników, szczególnie teraz, kiedy ich tak dużo spadło. A jeżeli liście spadną na rabaty...
No właśnie.
Jeżeli macie
zbierać
państwo,
czy nie zbierać?
To znaczy, jeżeli macie państwo mały ogródek, gdzie macie takie wypielęgnowane te rabaty, że was to wkurzać będzie strasznie, jeżeli zobaczycie te liście tak nagromadzone, okej, zbierzcie je z tych rabat, ale pamiętajmy, że liście to jest wspaniała, naturalna ściółka. Jeżeli zostawimy je na rabatach, oczywiście nie mówię o rabatach wyżwirowanych, na przykład ja w ogrodzie żwirowym nie zostawię liści, bo to nie ma sensu, ale akurat te liście wywiewa wiatr, więc ja też ich nie zbieram. Jeżeli mamy rabaty już wyżwirowane, to liście zgrabiamy. Jeżeli mamy normalne rabaty, na których jest naturalna ściółka w postaci po prostu ziemi, czyli nie ma żadnej ściółki, albo jest na przykład ściółka w postaci kory, czy jakiegoś obornika, czy kompostu, to jak najbardziej wtedy można je zostawić, bo one, tak jak mówię, się przekompostują. Jeżeli bardzo nam zależy, to zgrabmy je, włóżmy je albo do worków, to jest taki system dla troszkę leniuszków, tak? To o tym będziemy też mówili później, jak
to
kompostować. A jak nie, to na pryzmę, bo to jest naprawdę bardzo potrzebny materiał, taka ściółka z liści, dużo rzeczy potem można z tego
fajnie zrobić. Ja wiosną często obserwuję, że liście są do połowy schowane do ziemi. To po prostu dżdżownice wychodzą na zewnątrz, łapią ten listek i wciągają, próbują wciągnąć pod ziemię. W związku z tym dżdżownice zajmują się tymi liśćmi, wciągają po to, żeby...
Dżdżownice wszystko wciągają. Wszystko to jest dobre.
Wszystko wciągają. Ale zawsze mam obawę, czy potem wiosną, bo rozumiem, przez zimę może leżeć, czy te liście, choćby z warzywnika, wygrabić do czystej ziemi, czy nie? Bo wydaje się, że te liście w warzywniku potem powodują obawy, że korzenie nie będą się przebijać przez te liście warzyw, że one będą utrudniały uprawę.
To znaczy, one może będą utrudniały uprawę z tego względu, że warzywnik to jest troszkę taki ogród, gdzie my dużo tam pracujemy, prawda? Na rabatach, tak, że tak powiem, normalnych, gdzie mamy ozdobne rośliny, to nie robimy tam tak dużo aż rumoru, jak na rabatach warzywnych, bo nie przekupujemy tego ciągle, nie zmieniamy obsadzeń, bo przecież w warzywniku na rabatach potrafimy zmienić obsadzenie nawet kilka razy w roku, jakieś tam wczesne plony, później poplony. Więc na rabacie warzywniku, to szczerze mówiąc, na zagonach, powinnam tak powiedzieć, to może bym się zastanowiła nad grubymi warstwami liści, może warto by było jednak te liście najpierw przekompostować, tak? Dlatego, bo one na pryzmie czy w jakimś worku, one szybciej po prostu zmienią się w ziemię liściową. A tak leżąc faktycznie na rabacie, na jakiś na przykład w warzywniku na podniesionej rabacie, jeszcze do tego wszystkiego przykryje je śnieg, więc taka będzie potem na wiosnę nadal taka warstwa tych liści. Jeżeli to są, na przykład chcemy potem coś tam siać w tym warzywniku, to w ogóle się nie da, dlatego bo trzeba przygotować ziemię porządnie potem do wysiewów wczesnych, tam powiedzmy w marcu. Wtedy i tak trzeba będzie przekopać ziemię, więc tak jakby zostawianie liści i ogrody warzywne jakoś tak nie idą w parze, prawda? Ale jeżeli chodzi o ogrody ozdobne, szczególnie ogrody leśne, gdzie te liście to jak najbardziej, to jest wspaniała ściółka. Właśnie my mamy taki ogród leśny, teraz żeśmy go intensywnie obsadzali różnymi bylinami i tam one, te liście są i sobie niech będą, one tworzą później taki czarnoziem, taką górną warstwę ziemi, która jest żywa.
A liście można zastosować jako ocieplenie roślin na zimę, bo coraz bardziej idą zimowe miesiące.
Jak najbardziej. Sama roślina w sobie, to też zawsze mówimy tutaj w programie, żeby tych wszystkich bylin niekoniecznie przycinać, bo same sobie będą tworzyły taką ochronę, ale jeszcze w dodatku takie otulenie, taką pierzynkę z liści im zafundować, to jest naprawdę świetne. Także to jak najbardziej, jeżeli naprawdę komuś te liście będą przeszkadzały na wiosnę, bo i tak wiatr przemieści te liście po całym ogrodzie, tak jak mówiłam, u nas w ogrodzie ziołowym, który jest wyściółkowany otoczakami, żwirem, to tam nie ma żadnego liścia na żwirze, one się tylko zatrzymały właśnie na roślinach, tak? Także stworzyły takie właśnie...
Takie kubki.
Tak, stworzyły takie poduchy roślin. Dookoła roślin i to jest fajne, bo one na pewno im pomogą tą zimę przetrwać. I na wiosnę, jeżeli przyjdę do ogrodu na wiosnę robić porządki wiosenne, no bo wtedy trzeba już to co nieco przyciąć, żeby te stare pędy usunąć, niech już nowe idą, już zielone widać, jak wypuszczają rośliny nowe, zielone, ładne pędy, to wtedy, jeżeli coś zostanie, to ja to usunę, dlatego, bo to faktycznie będzie gniło i niekoniecznie na nowych pędach to jest dobre, bo mogą i pędy zgnić.
Przed tygodniem mówiła pani o kompostowaniu, o tym swoim doświadczeniu z ogrodów księcia Karola, gdzie przerzucaliście liście i kompostowaliście. Nie każdy może sobie pozwolić na wielki kompostownik, w którym będzie mógł gromadzić liście, ale jest metoda kompostowania w workach. I te worki można wypełnić, nie na maksa oczywiście, tak lekko wypełnić liśćmi. Dziurawić czy nie dziurawić? To jest podstawowe pytanie w worki, żeby tlen dochodził.
Tak. I oczywiście trzeba koniecznie zbierać liście. Teraz jest, dzisiaj jest super dzień, także wierzcie państwo, wolne i zasuwajcie do ogrodu, tak, bo była ulewa, prawda? I teraz one są świetne, bo każda dobra ziemia liściowa potrzebuje wody. To jest bardzo ważne. Także suche liście się nie przekompostują przez wiele lat, także to w ogóle nie ma sensu. Koniecznie potrzebna jest woda. Może ja tak powiem, tak w skrócie, takie cztery może takie... podstawowe kroki, dobre kroki kompostowania liści, to przede wszystkim oczywiście dbamy o to, jakie liście zbieramy. Najlepsze liście to są liście na przykład z klonów, z brzus, z buków, z różnych drzewek owocowych. Z jesiona też są dobre liście, bo mają takie najcieńsze te płytki liściowe, najszybciej się kompostują i nie ma z nimi problemu.
Najmniej włókna, najwięcej azotu. Znaczy stosunek azotu do włókna jest
tak jest
właściwy.
I one faktycznie najszybciej przechodzą w masę organiczną. Ale nie w każdy ogród ma akurat takie drzewa u siebie. Nie każdy ogrodnik. Więc jeżeli chodzi o, bo dużo pytań też jest o dwa drzewa, o dęba i o orzecha włoskiego. Czy możemy kompostować właśnie liście na przykład z dębu? Problem polega na tym, że one bardzo długo się kompostują.
Więc wiele garbników mają.
Jeżeli ktoś ma u siebie w ogrodzie dęby i inne drzewa, liściaste, to ja proponuję tak zadbać o to, żeby może nie więcej niż 10% tej całej masy liściowej, to właśnie były liście z dębu. Dobrze? Jeżeli jest mniej niż 10%, to w ogóle nie ma o co się martwić, jeżeli też chodzi o te kwasy taninowe, bo tam są takie substancje dosyć toksyczne w dużych ilościach i dla innych roślin rosnących dookoła i też na przykład, jeżeli daje się takie żołędzie czy liście jakiejś tam trzodzie chlewnej czy zwierzętom ogólnie. Także trzeba uważać z tym dębem, więc za dużo nie mieć tego. I zawsze wszystkie liście będą szybciej się kompostowały, jeżeli przed albo ułożeniem ich na pryzmę, albo przed włożeniem ich do worków, przejedziemy po prostu po nich parę razy kosiarką. To jest najprostszy sposób rozdrabniania tych liści.
Przemielić do kosza i wtedy wsypać do worka.
To się tyczy wszystkiego, co kompostujemy. I to jest logiczne. Im mniejsze kawałki, tym szybciej się przekompostują. Więc jeżeli będziemy mieli mniej niż 10% liści z dębu, jeżeli przejedziemy sobie tam i z powrotem kosiarką po nich troszeczkę, no to w ogóle nie będzie problemu. I faktycznie ten kompostownik, ta ziemia liściowa, to się tak fachowo nazywa, będzie naprawdę świetna i można ją w różny sposób wykorzystywać jako ściółkę, jako domieszkę do ziemi, potem do sadzenia roślin.
Musimy zrobić krótką przerwę. 223060606 to numer SMS-owy do Radia Gdańsk. Katarzyna Bellingham z nami, my krótka przerwa i wracamy. Katarzyna Bellingham w studio, rozmawiamy o liściach, bo to jest pora na zbieranie i kompostowanie liści, która pani Katarzyna bardzo zaleca jako ściółka do wykorzystania wiosną, bądź też jako ziemia liściowa. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Dwa warunki, przede wszystkim odpowiednie liście i jest pytanie, mówiła pani o dębach, żeby tak. Do mieszkań nie była większa niż 10%, najlepiej, to wtedy szybciej będzie następował rozkład tych liści, a orzech włoski? Bo wiele problemów dotyczy orzecha włoskiego.
Tak, w zeszłym tygodniu też mieliśmy właśnie pytanie od pani Magdy, a liście orzecha włoskiego czy mogą zostać w ogrodzie? Bo pani najwyraźniej będzie robiła tak, jak prosimy, zostawi je na rabatach. Z orzechem włoskim ja tutaj kilka razy już opowiadałam, bo to jest taka trochę skomplikowana sprawa. Orzech włoski, który mamy w ogrodach, z którego jemy orzechy, to jest, fachowo nazywa się Juglans regia i to jest roślina, która sama w sobie ma niewiele tych takich związków toksycznych, to się fachowo nazywa juglon i one to mają zazwyczaj w liściach, w świeżych liściach. Jeżeli te liście spadną i jeżeli one już po prostu się rozłożą, wyschną przede wszystkim, to następują chemiczne jakieś reakcje i już nie ma tego toksycznego związku, więc jak najbardziej liście...
Czy opadłe liście orzecha włoskiego, tak.
Opadłe liście orzecha włoskiego możemy...
Bo wie pani, bardzo często spotykamy przypadki, kiedy orzech włoski rośnie obok jakiegoś innego drzewa, choćby owocowego, bo bardzo często tak się na działkach dosyć gęsto sadzi i nie wiem, czereśnia, która rozrastając się dotknie swoją gałęzią do gałęzi orzecha włoskiego, powoduje zamieranie tej czereśni. Przynajmniej ten konar, który dotyka orzecha włoskiego,
właśnie
zaczyna
dlatego
zamierać.
Właśnie dlatego, że są te świeże liście, prawda? I to też pamiętajmy, bo niektóre osoby dodają do pryzmy z liśćmi również świeże liście, też pocięte jak najbardziej przez kosiarkę albo przez jakiś inny sprzęt. Także, bo zazwyczaj jak się dodaje coś świeżego, to ten te różne gnilne procesy się po prostu przechodzą o wiele szybciej, więc wielu z nas doda do takiego kompostu właśnie albo jakiegoś ścinki z trawnika, albo właśnie świeże liście. Także pamiętajmy wtedy właśnie, żeby nie wrzucać przypadkiem liści z orzecha włoskiego. Ale
tych świeżych.
Świeżych, tak, żeby po prostu dać mu kopa, tak, tej pryzmie dać jej kopa, ale to się troszkę komplikuje. Dlatego, bo dużo osób też mówi, okej, ale mi się wydaje, że coś jest z moim orzechem włoskim nie tak jednak, dlatego, bo nie są tylko te toksyczne związki w liściach, ale zauważam, że rośliny dookoła, nawet które nie dotykają się, też nie chcą rosnąć. I to jest bardzo możliwe, dlatego, bo bardzo dużo orzechów włoskich jest szczepionych na podkładkach z orzecha czarnego. I tu leży właśnie ten problem, tu jest pies pogrzebany. Czarny orzech, Juglans nigra, ma ogromne ilości właśnie tego juglonu, stąd nawet ta nazwa. I to jest w korzeniach też ta substancja. W orzechu włoskim tylko w liściach, a tutaj jest w korzeniach. I generalnie tam, gdzie te korzenie są pod ziemią, a pomyślmy, jak ogromne są orzechy czarne, prawda? Tylko pod ziemią, gdzie są te korzenie, to w tym miejscu i jeszcze nawet, niektórzy mówią, że o kilkadziesiąt metrów dalej ten juglon może wpłynąć na rośliny rosnące dookoła. Także musimy dokładnie zapoznać się z naszym orzechem włoskim. Czy on tak naprawdę jest 100% włoski, czy ma podkładkę z orzecha czarnego.
Czyli żeby zrobić dobrą ściółkę z liści, to trzeba tak, wybrać dobre liście, właściwe liście, najlepiej rozdrobnić, ułożyć w pryzmę kompostową, bądź w workach podziurawionych,
tak jest.
Nienapchanych
i
na mocno
kompostować.
I nie musimy
mieć takich wielkich tych pryzm, bo my akurat będziemy mieli dużą, bo tutaj będziemy mieli sporo liści dzięki Radiu Gdańsk, ale jeżeli ktoś ma normalny ogródek, to może sobie zrobić pryzmę po prostu wielkości, tak powiedzmy metr na metr i to wystarczy.
Okej, pani Katarzyno, a dodawać kopa, jak to pani ładnie powiedziała, w jaki sposób dodawać?
Bo to jest niektórzy właśnie mówią tak, nasz następny
dodajmy
punkt.
Mocznika, dodajmy świeżej trawy skoszonej,
wszystko
bądź
można
dodajmy,
dodać.
Nie wiem,
tak.
Obornika, bądź
to
kompostu.
To wszystko jest kopem tak zwanym, tak? Jak ja to mówię, jak najbardziej. No, oczywiście są różne stopnie trudności zdobycia tego kopa, tak? Dlatego, bo obornik to wiadomo, no nie wszyscy mają świeży czy przekompostowany, czy własny kompost, bo to też zawsze jest jakieś życie. Chodzi o duże ilości azotu, prawda? Można nasiusiać, proszę bardzo, to nie ma problemu, ale można też dodawać właśnie jakieś świeże, jeszcze zielone czy właśnie kawałki liści, czy po prostu ścinki z trawnika. Teraz może już ostatnie cięcie trawnika jest, bo ja myślałam, że moje ostatnie cięcie trawnika było miesiąc temu, ale jeszcze dwa tygodnie temu Andrzej ściął trawnik. Tak, i te ścinki, jeżeli państwo zbieracie ścinki z trawnika, bo ja też nie uważam, że wszyscy powinni zbierać, my nie zbieramy. Jeżeli to robimy regularnie, to zostawiamy te ścinki, bo są wystarczająco mało, żeby same sobie potem kompostować się i być jakimś tam źródłem dobroci dla trawnika. Ale jeżeli wyrzucamy te ścinki, to one są perfekt, tak? Tylko rzucajmy je w małych ilościach, bo jeżeli damy ogromną kupę tych ścinków z trawnika, no to będziemy mieli taką potem mazię, tak? Takie bagienko, tak? No bo wiadomo, bo jest strasznie dużo tamtego azotu i to się zamieni w takie coś ble. Także tego nie polecam. Ale jak najbardziej można dodawać jakieś zielone elementy, nawet z kuchni, jakieś odpadki do takiej pryzmy, żeby po prostu tam było coś innego. Ale jeżeli nie mają państwo nic takiego, to nie jest koniec świata. Najważniejsze jest, żeby te liście nie były suche. Bo jeżeli będą suche, to tak jak mówię, one będą się kompostować przez kolejne 300 lat.
Mhm. Jeden ze słuchaczy pisze, a co z igłami sosny? Czy można stosować igły sosny?
Można, bo ta sosna tak mało, tak szczerze mówiąc, to są tylko jakieś martwe igły, które spadają, tak? Można je dodać, tylko że też koniecznie trzeba je bo one są bardzo twarde. I one też będą się kompostowały przez bardzo długi czas. Czyli to naprawdę już super rozdrobnić i pomieszać z
wybrać
zielonymi
i rozsypać na jakiejś powierzchni na trawniku, przejechać kosiarką, żeby przemieliła kosiarka na mniejsze.
No i potem to zgrabić po prostu. Tylko pamiętajmy, że jednak te drzewa iglaste mają takie tendencje zakwaszania gleby. Także też nie przesadzać. Tak jak z tym, może tak jak z tym dębem, tak uważać, żeby tego nie było za dużo.
Bo inna słuchacz albo słuchaczka pisze, czy do zrobienia kopczyków zabezpieczających rośliny przed mrozem mogę wykorzystać igliwie sosen. Takie pozostałości po przycince drzew, czy do tego nadają się tylko świerki? Nie, świerka nie. Świerki, sosna i iglaste
równie dobrze. To nie ma znaczenia, jak najbardziej. Śmiało.
Katarzyna Bellingham w Radiu Gdańsk, 603-06-0606. Zapraszamy do pisania. My musimy zrobić krótką przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Katarzyna Bellingham w studiu i nasi słuchacze piszą. Pan Kuba pyta, czy można po zgrabieniu liści jeszcze skosić trawnik? Póki rośnie, chyba można.
Tak, jak najbardziej, szczególnie, że teraz są takie prognozy. Tylko tak, drodzy państwo, teraz ostatnie koszenie prawdopodobnie już musi być ostatnie, bo przecież już tak późno w roku. Ja wszystkim proponuję, żeby kosić na najwyższym nastawieniu kosiarki. Nie nisko, teraz na najwyższym.
Tak? Dlaczego?
Dlatego, bo w ten sposób teraz trawnik najlepiej wejdzie w zimę, w spoczywanie, w zamrożenie się i tak dalej. Na pewno nie będzie to dobrze, jeżeli on jest całkowicie przycięty przy samej ziemi.
Za krótko nie można. I potem te ścinki, panie Jakubie, najlepiej wymieszać z tymi liśćmi, które pan zgrabi z tego trawnika i są ważne.
Albo niech pan grabi przed tym, nie grabi, już mi się wszystko myli. Niech pan skosi trawę, zanim pan zgrabi trawnik. To od razu wszystko będzie przemielone.
To prawda. Od razu trawa zmieszana będzie z rozdrobnionymi liśćmi. Pani Alicja pisze, mam winorośl koloru fioletowego. Owocuje obficie już kolejny rok, ale owoce są bardzo małe, około 1 centymetra. W czym problem? Czy to taka odmiana, czy brak nawozów?
To może być i to, ale z tymi nawozami to przede wszystkim, zanim uderzymy w nawozy, to bym najpierw się przyjrzała glebie, w jakiej ona rośnie, tak? Przede wszystkim, no też, też na miejscu nasłonecznione, bo wiadomo, owoce potrzebują mieć sporo słońca, żeby dojrzeć.
Ale szczególnie winorośl, tak.
I w tym roku też takie malutkie owoce może to być spowodowane suszą, bo cały czas mamy suszę, no może do wczorajszej nocy, bo chyba lało sporo, ale to też wpływa ilość wody, bo żeby były dobre, soczyste, duże owoce, to musi być dużo wody. Więc ja bym proponowała zajrzeć tam pod spód tej rośliny w glebę, czy ta gleba, aby na pewno ma wystarczająco w sobie mięsa, tak jak ja to mówię, czy ona jest bogata, czy ona jest żyzna, czy ona jest tłusta, czy pani to, nie musimy tego od razu nawozić jakimiś sztucznymi nawozami, bo to też nie jest takie proste, możemy przenawozić, to też jest wyższa szkoła jazdy troszeczkę. Zawsze bezpiecznie jest najpierw uderzyć w jakieś naturalne sposoby polepszenia gleby.
A może pani Alicja powinna po prostu teraz jesienią obłożyć ziemię wokół tych winorośli obornikiem i zobaczyć, jak to będzie w przyszłym roku.
Tak, przede wszystkim proszę zobaczyć, czy na przykład ona ma czysto dookoła tego głównego pędu w miejscu, gdzie wyrasta z gleby. Trzeba dookoła...
Czy musi konkurować z innymi
roślinami?
Dokładnie.
Czy nie ma tam jakichś innych... Już nie mówię, broń Boże, żeby była posadzona zbyt blisko jakieś inne rośliny, która też ciągnie dużo jakiegoś innego krzewu owocowego czy pnącza owocowego. Czy nie ma dookoła? No zostawmy jej nawet, no powiedzmy, no nawet 50-centymetrowy placek, jak ja to mówię, dookoła, ale to musi być czysto, nie ma żadnych chwastów, nic takiego. Tą ziemię też dobrze, troszeczkę delikatnie, albo widełkami takimi małymi, albo widłami ogrodniczymi, ale delikatnie, żeby te korzenie nie naruszyć. tak? Bo jak się bije przerwie w którymś miejscu, to zaraz mamy zaproszenie dla jakichś chorób. O, tutaj mamy chore, to sobie, znaczy gołe, tak, to sobie wchodzimy, jakieś tam grzybowe choroby czy coś takiego. Więc uważajmy, żeby tej rośliny nie pokaleczyć i delikatnie wspulchnić ziemię dookoła. I tak jak najbardziej, szczególnie teraz po takich ulewach, ziemia jest dosyć fajna, mokra, a jeżeli nie, jeżeli tam jest za sucho, to czemu jest za sucho? Czy ona jest zbyt piaszczysta? Jeżeli jest zbyt piaszczysta, to może należy dodać jakiegoś materiału takiego organicznego, prawda? Czegoś, co by trzymało tą wilgoć. Nawet jakiegoś torfu odkwaszonego, ale do tego zawsze jakiegoś życia, albo kompostu, albo obornika. Musi w tym być jakieś życie.
Jest pytanie od słuchacza, czy liście trzeba koniecznie kompostować, żeby nie wiem, pomiędzy jakimiś drzewkami owocowymi, bądź krzewami owocowymi rozkładać. Czy trzeba czekać, aż one trochę się rozłożą, czy teraz takimi, które zgrabimy, możemy ściółkować już? Bo sama pani mówi, ziemia wilgotna, więc może rozłóżmy ściółkę z liśćmi. Czy lepiej zaczekać?
To znaczy, to jest to samo, co ja właśnie mówiłam. Ja tam, gdzie tych liści nie muszę zebrać, czy na przykład nie na trawniku, tylko w moim dużym ogrodzie leśnym, te liście sobie leżą. Ja ich nie będę kompostować, ja je zostawię tak, jak są. Także jeżeli pan na przykład zebrał liście z trawnika i ma jakieś miejsca, gdzie może je rozłożyć, ale to musi być na glebie, prawda? To nie może być na trawniku, bo tak jak mówiłam, zgnije, tak, albo na jakieś łące, to jak najbardziej można je od razu wykorzystać. One nie muszą być przekompostowane, oczywiście, że nie.
Pani Emilia pisze tak, dlaczego z orzecha włoskiego spadły wszystkie liście, a orzechy nie? Chyba kwestia przymrozków.
To wszystko zależy od temperatury, bo tylko wtedy to oczywiście spada. No, te liście nie spadają dla nas. One tak reagują po prostu na niską temperaturę. Mają sygnał, koniec lata, muszę zwiewać, muszę się ratować, nadchodzi zima, zrzucają liście i idą spać. A owoce, no bo to są owoce, prawda, tego drzewa, to już jest zupełnie inna bajka. One nie są po to, żeby te owoce nie wychodzą co roku, prawda, żeby trzymać to drzewo przy życiu, tak jak liście, tylko owoce są po to,
ja
żeby się rozmnażać.
Ja w swojej okolicy mam bardzo dużo orzechów włoskich i zauważyłem, że po tych pierwszych przymrozkach, bo były w październiku chyba 3 czy 4 dni pod rząd przymrozków, nawet do minus 5 u mnie dochodziło, to w pierwszej kolejności po prostu padły liście orzecha włoskiego i one wyglądały najgorzej, bo zrobiły się natychmiast takie brązowo,
takie wielkie,
czarne, tak, wielkie, wiszące i popadały, więc orzech włoski chyba bardzo mocno reaguje na wszelkie przymrozki. Zresztą wiosną także reaguje na te przymrozki, bo wtedy ma, kłopot,
lepsza pogoda niż u nas.
Wtedy ma kłopot z kwitnięciem. Było pytanie w ubiegłym tygodniu, pani Katarzyno, o papryczki. Odpowiedzmy na to pytanie dotyczące papryk.
Tak, pan Mirek zadał mi pytanie dotyczące papryczek i takie dosyć tutaj było takie rozbudowane to pytanie. Przede wszystkim pytanie było takie, czy można jakieś papryczki przycinać, dlatego, bo tutaj pomimo tego, że jest dużo światła, to te papryczki się wyciągają. I tak, po pierwsze można je przycinać jak najbardziej. Jeżeli osiągną wysokość około 30 cm, to warto uszczyknąć na wszystkich pędach stożki wzrostu i one w tym momencie się rozkrzewią, więc będą bardziej pyszne i bardziej stabilne, prawda, roślinki. Mhm. Także jak 30 cm, to można je troszeczkę uszczyknąć. Ale to też bardzo zależy od odmiany. Bo ja w tym roku miałam bardzo wiele odmian, uprawiliśmy dużo odmian i niektóre były bardzo zwarte, malutkie i w ogóle nawet nie dorastały do 30 cm. A inne z kolei były bardzo wysokie. Ja byłam po prostu w szoku. Niektóre papryczki dochodziły do grubo powyżej metra. No i oczywiście one nie są w stanie same się już utrzymać, więc można też im zapewnić jakieś podpórki. Jeżeli spodziewamy się, że już wiemy, jaką mamy odmianę, spodziewamy się, że papryczka będzie wysoka, no to możemy zastosować już nawet przy 20 cm wzrostu, żeby ona od razu już porządnie szła do góry, żeby się nie przewracała, nie odłamywały się te pędy. Można zastosować jakieś podpórki. Ja bardzo polecam, jeżeli ktoś ma jakieś dojście na przykład do jakiegoś naturalnego, no do lasu albo gdzieś tam przy drodze, zostawiają bardzo często ludzie, którzy ścinają. To znaczy najlepsze do tego są gałęzie brzozy. Dlatego, bo gałęzie brzozy są bardzo mocno rozgałęzione i wsadzamy je tak tym rozgałęzieniem do góry i potem te papryczki będą same sobie drogę znajdowały pomiędzy. Ja też używam to do groszku, do takich rzeczy w ogrodzie. Tam sobie roślina sama znajdzie drogę. I też pan mówił o tym, że papryczki, wiele z jego papryczek nie dojrzało w tym sezonie. Faktycznie wiele papryczek u mnie też nie dojrzało i dzięki Bogu, bo gdyby one wszystkie dojrzały, ja nie wiem, co ja bym z nimi zrobiła, ale u nas to papryczki to są rośliny długiego sezonu. Więc jeżeli chcecie państwo, żeby one na pewno doszły, to proponuję uprawiać wczesne odmiany, bo teraz w dzisiejszych czasach jest tyle różnych odmian, że i papryczki te takie ostrzejsze, te chinense i te jednoroczne annua, One wszystkie mogą być w odmianach wczesno dojrzewających, tak, wczesnych. I jeżeli ktoś, jeżeli ktoś już jest taki bardziej wyspecjalizowany w tych papryczkach, już te wczesne odmiany mu nie pasują, to należy wtedy uderzyć we wczesne wysiewy. Oczywiście wczesne wysiewy, to już można robić, wysiewy papryczek można spokojnie robić w lutym, nawet pod koniec stycznia. Tylko wiadomo, że do tego trzeba mieć wyższą temperaturę. Dlatego, bo papryczki będą kiełkować w temperaturze pomiędzy 18 a 25 stopni. Więc albo postawić na parapecie nad koloryferem i jeszcze przykryć od góry na przykład jakąś torebeczką. Albo torebeczką przezroczystą, albo włożyć właśnie do takiego propagatora, niech to się
dobrze, propagator.
Tak. I w momencie, jak one wykiełkują, to szybko zdejmujemy, bo w momencie, jak one wykiełkują, to one potrzebują jak najwięcej światła. Więc też nie stawiamy oczywiście je na żarzącym słońcu, chociaż w lutym to jeszcze raczej chyba nikt nie będzie miał słońca, bo też to może być szok dla papryczki, pomimo tego, że bardzo lubi słońce, ale nie takie delikatne, małe, dopiero co wykiełkowane sadzonki. Także wczesne wysiewy w cieple, po wykiełkowaniu zdejmujemy pokrywy i w ten sposób na parapecie można sobie te papryczki jeszcze podpędzić. Jeżeli macie Państwo albo tunel foliowy, czy ogrzewany, czy nieogrzewany, no to od tego będzie zależało, kiedy też możecie dalej wysadzać, czy do gruntu, bo do gruntu to tylko po 15 maja. Do tunelu foliowego można się pokusić na początku maja. Wiem, że na Kaszubach tradycyjnie palą w takich tunelach foliowych znicze, żeby jednak troszeczkę, bo to jest jakaś taka mała różnica, tak? Ale zawsze będzie troszeczkę cieplej, jak będą takie przymrozki gruntowe. Także bardzo wczesny sezon możemy im zafundować i wtedy może doczekamy do tego dojrzewania.
Ja słuchaczowi, który pytał o papryki, to powiem, że byłem u pani Katarzyny Bellingham na święcie papryczki oglądałem i tam dowiedziałem się także, że śmiało możemy hodować, zresztą widziałem to na własne oczy u pani Katarzyny, hodowane papryczki po prostu w donicach.
Tak,
wcale nie olbrzymich donicach, tylko w średniej wielkości nazwałbym to donicach,
tak,
w dobrej ziemi kompostowo-torfowej. Równie dobrze, nie muszą być to szklarnie czy namioty foliowe, ale dobra południowa wystawa, jakiś taras pod ścianą południową, świetnie będą te papryczki rosły i rzeczywiście polecane są przede wszystkim te wczesne odmiany i odmiany ostre, jako te, które najlepiej się będą udawały na zewnątrz.
Tak, i to są właśnie te ostrzejsze, one są na ostrzu, to są właśnie te odmiany chinensis, tak? Chinense. I to są te wszystkie takie, które nie są takie podłużne, tylko takie mają śmieszne kształty i są w różnych też kolorach, są pomarańczowe, żółte. Takie najbardziej znane z nich to są właśnie habanero. No to chyba każdy wie, od razu się wstrząsa. I na przykład w Anglii taka znana jest Granny's Bonnet. Ona jest strasznie ostra, bardzo dużo używa się do takiego jedzenia z Jamajki, takie też ostre jedzenie. Właśnie one są pomarańczowe.
Pani Agnieszka ma problem, który także ja mam, przyznam szczerze, na swojej działce. To znaczy, czy pani Katarzyno, mamy połowę prawie listopada, ale ja udaję, przynajmniej w swoim myśleniu o swoim ogrodzie, że jest październik nadal, że nie jest listopad. Pani Agnieszka pyta, że ma jeszcze pytanie dotyczące przycinania drzew, że pozostało mi jeszcze do przecięcia kilka sosen i dąb, czy nie jest na to już za późno. Ja udaję, że jest październik, bo mam do przesadzenia jeszcze 4 jabłonki. Wydaje się, że pogoda jest taka jak w październiku i warto z tego korzystać, póki jest taka
tak,
pogoda.
Tak, jak najbardziej. Ja też, nie wiem, ja sprawdzam tyle różnych prognoz pogody, dlatego, bo też mam obsesję, będąc ogrodnikiem na temat tego. Ale wydaje mi się, że jeszcze przez 2 tygodnie nie będzie minusowych temperatur w nocy, a potem jakieś tam -2 się szykuje może. Więc ja bym jak najbardziej udawała i praktykowała to, że nadal jest październik. My też cały czas jeszcze nawet będziemy kupować rośliny z odkrytym korzeniem i byliny i będziemy jeszcze sadzić. Ja jeszcze swoich cebulek nie posadziłam.
O, jakaś słuchacz bądź słuchaczka pisze, że też udaje, że jest październik. To dobrze.
Ale w tym roku
że
w ogóle musimy dużo udawać, bo taki był zwariowany, żaden miesiąc nie był normalny.
Pani Grażyna pyta, co zrobić, żeby sumak nie rozprzestrzeniał się na cały ogród. Pani Katarzyna, ja słyszałem, że sumak tak naprawdę zaczyna się mocno rozrastać, jak uszkodzimy mu korzenie. Jak w pewnym momencie przytniemy korzenie, to on wtedy próbuje się ratować i idzie na cały ogród. Jest jakaś metoda na to, żeby się sumak octowiec nie rozrastał po całym ogrodzie?
Ja myślę, że są dwa sposoby. Jeżeli odziedziczyliśmy dużego sumaka w ogrodzie, albo po prostu zaniedbaliśmy, to taki sumak octowiec może rosnąć tylko na trawniku. Dlatego, bo trawnik regularnie przycinamy i przycinamy regularnie wtedy te odrosty z sumaka. Nie wiem, czy masakrowanie korzeni pomoże na wiele lat, może pomoże na sezon lub dwa, ale pewnie one mogą wrócić z powrotem, bo jednak z każdego malutkiego kawałeczka one potem odrosną. Także one pięknie potem wyglądają jako singletony, czyli takie rośliny rosnące same ze sobą, mają bardzo piękny pokrój, mają ładne liście na jesień.
Tak, przebarwiają
także
się
jak
pięknie.
Najbardziej. I wtedy właśnie fajnie wyglądają na trawniku. Albo ja się przyznam szczerze, bez bicia, że ja używam sumaków na rabatach naturalistycznych, takich ogromnych, ale wtedy trzeba o to dbać, że jak po posadzeniu młodego sumaka, potem regularnie co dwa lata, ja go przycinam prawie, że 30-40 centymetrów nad ziemią, prawie, że do goła. I ten sumak nie ma czasu zastanawiać się nad rozmnażaniem, nad wysyłaniem swoich kolegów w ziemi.
Ale to wtedy wprowadzi pani formę taką rozkrzewioną, nie drzewiastą,
tak jest.
Rozkrzewioną.
Wtedy po prostu, bo to jest piękny dodatek kolorystyczny na jesiennych rabatach. Ale w ten sposób, jeżeli go cały czas maltretujemy, to on nie zajmuje się takimi głupstwami, jak zarastanie naszego ogrodu.
Przed tygodniem było też pytanie o żywopłoty.
Jeszcze. Tak, zawsze mówimy o żywopłotach, zawsze są jakieś pytania. Tutaj pan do nas napisał, pan Staś, że on proponuje na żywopłot ałycze. Czyli mirabelkę, tak, ja to pamiętam, że to no, się jedna, nazywało...
To troszeczkę nie to samo, ale blisko. Bo to jest bardzo podobny gatunek. Jest ałycza, jest mirabelka.
Tak? No nie wiem, czy ałycza, w różnych encyklopediach to różnie będzie.
Ałycza jest straszna. Wiem, miałem na działce, ałycza jest straszna.
No właśnie, ja też uważam, że może ałycza nie jest najlepszym wyjściem na żywopłot, szczególnie jeżeli to nie jest duża działka. Jeżeli macie państwo działkę wielkości 500 m², czy 1000, czy 2000, to myślę, że warto może uderzyć w jakąś inną roślinę niż ałycza. Na przykład właśnie, no, ja proponuję ten grab lub buk z tego powodu, że on na przykład bardzo długo zatrzymuje liście i teraz zauważcie państwo, teraz nawet po tej wichurze, właśnie na tych drzewach cały czas jeszcze są liście, prawda? Wszystko inne jest gołe. Poza tym on się bardzo ładnie rozkrzewia i potem zimą taka ałycza jest nie za ładna, ani jesienią, prawda? One są już takie trochę brzydkie.
Ałycze stosowano
wydaje.
Kiedyś na wielkich, wielkich działkach, wielkich ogrodach jako taką dużą ochronę przed wzrokiem, przed zwierzętami.
I tam powinny one być, jak najbardziej. Ałycza jest bardzo dobrą rośliną, bo bardzo wcześnie kwitnie. I ona wtedy zapewnia tym wszystkim budzącym się do życia insektom pożytecznym, jakieś jedzenie, jakieś pożywienie, więc warto sadzić ałycze, ale właśnie w takich miejscach bardziej
ona
naturalnych.
Do ochrony sadów często była stosowana. Z tym, że z mojego doświadczenia, jeśli mogę, miałem wielkie przejścia z ałyczami na swojej działce, ona bardzo mocno się rozrasta przez odrosty korzeniowe. Tej wady nie ma ani grab, ani
nie,
buk,
dlatego
że tak jak posadzimy, tak przytniemy i tak ono rośnie. Nie będzie przez odrosty korzeniowe.
Uważam, że ałycza
jest idzie w korzenie.
W innej
mocno.
W ogóle kategorii, jeżeli chodzi o żywopłoty. Nie polecam ałyczy do do normalnych ogrodów. Nawet takich ogrodów właśnie, tak jak mówię, do tam powiedzmy 2000 m². Jeżeli ktoś ma ogromne połacie jakichś dzikich ogrodów, albo po prostu, no już nie mówię ludziom, ogrodnikom, tylko jakimś tam czy władzom miast, czy wsi, jak najbardziej takie nieużytki zasadzać ałyczą, dlatego, bo tak jak mówię, ona jest bardzo dobra dla natury, jest świetnym schronieniem dla ptaków i tak dalej, dla małych zwierząt, ale też jest bardzo kująca, prawda? Ma kolce, młode pędy mają kolce, więc ja bym nie chciała mieć takiego żywopłotu u siebie w ogrodzie i cały czas się o niego ocierać.
Bardzo trudny do wytępienia. Pani Małgorzata pisze, czy żywopłot z grabu można posadzić w pobliżu instalacji wodnej elektrycznej. Rozumiem, że często przy granicach działki biegnie instalacja gazowa, elektryczna czy wodociągowa i pytanie, jak głęboko te korzenie, czy te korzenie mogą uszkodzić instalację sanitarną.
No, to też troszkę zależy od tego, jak będziemy prowadzić ten żywopłot. Jeżeli posadzimy żywopłot na wysokość powiedzmy 1,50 m, znaczy urośnie nam na wysokość 1,50 m, to on też będzie miał podobne, to nie będą jakieś ogromne korzenie. Jeżeli pozwolimy, żeby buk czy grab rósł sobie do ogromnego drzewa, no to te korzenie będą, ten korzeń palowy główny będzie zupełnie inny. Myślę, że w ogóle pani nie ma czym się martwić.
Czyli sadzić i przycinać
tak,
po prostu.
Tak.
Przycinać i po posadzeniu przyciąć o ile?
No ja bym tak o 1/3 na pewno przycięła, o 1/3.
Czyli jak ktoś kupuje sadzonkę, nie wiem, metrową grabu, to musi mieć świadomość, że po posadzeniu zostanie z tego z 60-70
tak,
centymetrów.
Tak, ale dzięki temu w przyszłym roku będą o wiele wyższe przyrosty. I też jak kupujemy takie sadzonki, to one nigdy nie są równo, więc już zaczniemy od tego, żeby ten żywopłot porządnie wyrównać i potem będziemy się naprawdę cieszyć i zbierać plony w przyszłym roku.
Pani Marzena i pan Leszek pytają, nie wiem w jakiej intencji, piszą, że są stałymi słuchaczami, ale pytają, czy są jeszcze jakieś popularne rośliny, które mają podobne, trujące działanie jak orzech czarny?
Orzech czarny.
Trochę dąb można próbować powiedzieć, bo pani mówiła o tej domieszce 10%, że on ma garbniki, które rzeczywiście powodują trudności w rozkładzie zarówno liści.
Tak, to jest taki kwas, który no można z niego też coś zrobić, jakąś truciznę może, jeżeli będzie to jakieś tam mocno skoncentrowane.
A
na
te
pewno
takie zimozielone, skórzaste liście rododendronów, azalii brać na kompost?
To znaczy, to nie wiem szczerze mówiąc, bo one są zimozielone, więc tak dużo nie ma tych liści, więc zazwyczaj nie ma takiego problemu, bo tam troszkę tego spadnie, to pewnie
niektóre,
ze wszystkim.
Niektóre opadają, są azalie.
Azalie, tak. Mhm. Ja myślę, że spokojnie azalie można, ale wiem, że też dużo ludzi ma problem z bluszczem. Bo chyba blusz jest trujący, prawda?
Blusz, tak.
I dużo ludzi właśnie mówi, że to
nie, to wiele roślin jest wawrzynek wilczełyko, cis jest także trujący, ptaki uwielbiają cisy, te czerwone nasionka cisów, a one są dla ludzi też przecież trujące.
Tak, ale szczerze mówiąc, wszystko co jest trujące jest też w pewnej mierze ratujące życie, bo znam bardzo dużo osób, którzy wyleczyli się właśnie maścią z bluszczu, dlatego, bo mieli ogromne problemy ze stawami, z kolanami i dopiero to im pomogło. Także pamiętajmy, że to nie jest koniec świata, że wszystko, co jest trujące po prostu w nadmiernych ilościach. Mm-hmm. Jak alkohol.
Pani Katarzyno, pytanie od pana Grzegorza. No sam jestem ciekaw, co pani powie. Ma pani taką wiedzę, to proszę powiedzieć, jak mam się pozbyć z działki cały legion kretów. No sam jestem
tak
ciekaw
odpowiedzi.
Jak ma pan
legion kretów, to ja bym po prostu się sama stamtąd wyniosła.
No, metoda na kreta. Ja słyszałem tyle różnych pomysłów, tyle różnych metod, że nie wiem, czy jest jakiś jeden skuteczny sposób na kreta.
Ja nienawidzę zabijać żadnych żyjątek. Tak jak mówię, ja mam nornicę, ja tę nornicę wywożę, ale najpierw łapię do klatki, potem wywożę. Ale jeżeli na przykład, no jeżeli ma pan ogród dookoła, w tym roku powiedzmy, tak, było dosyć sucho, więc myśmy by ogrody wszyscy podlewali. Więc jak taki kret ma do wyboru, czy dzikość dookoła, gdzie nic się nie dzieje w tej ziemi, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma
drzewnic, i nie ma ochoty
dokładnie
chodzić.
To ten kret przyjdzie do ogrodu, tak? To jest normalne, więc nie wiem, czy tak pan ma te legiony tak co roku, czy to ten rok był gorszy. Na kreta, powiem szczerze, trzeba mieć kota, trzeba mieć psa. Można, jeżeli to jest mały trawnik, podobno siatka działa. Dużo osób słyszałam, że od wielu osób słyszałam. Tylko to też trzeba bardzo umiejętnie tak pod trawą włożyć, żeby nie była za wysoko, za nisko, bo ten kret może sobie wtedy wejść pomiędzy siatkę a
trawnik.
Tak,
ja widziałem przypadek, panie Grzegorzu, że kret rozpanoszył się między siatką a darnią,
tak,
że powyżej siatki chodził.
Siatka była położona. Też się mówi, że krety, tak samo jak i nornice, nie lubią, jak w ogrodzie coś się dzieje, więc można zastosować jakieś wibrujące takie, no można to kupić.
Nie działa.
No ja też uważam, że to wszystko nie działa. Ja nie wiem, ja po prostu niestety, jeżeli, nie wiem, czy to jest legion. Myślę, że to jest legion, bo zwyczaj to jest jeden kret, tak, co tak rozrabia.
Ale jak tyle kopców się widzi, to czasami rzeczywiście
ręce opadają.
Jeżeli
pan naprawdę ma dosyć tego i już po prostu pan go nienawidzi, to trzeba kupić porządną łapkę, ale taką, która zabije tego kreta w moment, nie ma żadnego cierpienia. My mamy taką łapkę. Jeżeli nam kret zajdzie za skórę, to Andrzej łapie tak, na taką łapkę, wkłada się taką łapkę właśnie w kopiec i on przechodząc zostaje złapany, zmiażdżony w jednym momencie. Strasznie to brzmi, ale chłopak nie wie w ogóle, co się dzieje i zaraz jest w krecim niebie. I tak sobie tłumaczę, żeby się nie załamać, że to jest jeszcze tak nie najgorzej, żeby jakiś żadnych trucizm tam nie lać. Boże, ludzie mają takie pomysły, jakieś chemie, jakieś domestosy, jakieś straszne rzeczy. Nie, to wtedy już iść, kupić jakąś porządną, solidną łapkę, zabić i zobaczyć, czy wrócą. Dlatego, bo pewnie wrócą, bo jednak ta ziemia będzie dla nich bardziej atrakcyjna niż jakieś opustoszałe miejsca dookoła, bo one jednak chcą tych drzownic. Ale w ten sposób pan je zabije. Bo tak inaczej nie widzę.
Mój kot przynosi mi moje krety i nornice.
Koty łapią.
I przynosi to, co nie zje, to zostawi nam w prezencie. I rzeczywiście
problem,
od pewnego czasu jest mniej na mojej działce, w moim ogrodzie kretów. Pani Żaneta zaciekawiła się, gdy rozmawialiśmy o drzewach liściastych z palowym systemem korzeniowy. Czy są takie gatunki i czy na przykład grujecznik japoński ma taki wąski, jak pani nazywa, system korzeniowy?
Wąski, czyli palowy, czyli w dół lecący, w dół lecący. Krujecznik. Mhm. Nie wiem, czy to jest taki gatunek, który ma specjalnie aż taki, bo nie słyszałam
Sosna
o tym.
Sosna ma na pewno palowy system.
Tak, wszystkie te drzewa, wiecie państwo, wszystkie te drzewa, które mogą żyć w takich trudnych warunkach, jak na przykład u nas, tak? U nas, Bory Tucholskie, Kaszuby, to ziemia nie jest za dobra. W wielu miejscach to jest piach. I te drzewa, które rosną na takich piaszczystych glebach, na pewno radzą sobie dobrze, przez to, że mają system palowy, system korzeniowy palowy, który idzie bardzo głęboko i wyciąga tą wodę z innych pokładów, jakichś takich głębszych. Także grujecznik japoński, nie wiem, czy ma taki... Ja szczerze mówiąc wątpię. A czemu? Ciekawa jestem czemu.
Nie wiem. Takie pytanie pani...
Ja jestem też ciekawska, też mam pytanie.
Żanety. Słuchacze odezywali się w sprawie kretów. Jeden pisze karbit, inny, że ma 3 koty w domu i nie ma żadnego kreta.
No właśnie, koty są dobre.
W ogrodzie. Ktoś ma 2 psy, z tego jeden kopie za kretami jak szalony i teraz zamiast kopców kreta to ma dziury w ziemi.
U nas też ostatnio pies wykopał drzewko owocowe, na którym się trzęsiemy już od roku.
A tu jest poważniejszy problem od słuchacza, który ma problem z pędrakami na trawniku. Jak rozumiem, to są jakieś 2 środki, Dursban i Suger Mas oraz Wrotycz. Nic nie pomogły i słuchać pisze pomocy.
No ja szczerze mówiąc nie znam żadnego magicznego środka, to pewnie faktycznie trzeba by było czymś, bo to są naprawdę...
Ja słyszałem...
Ja nie wiem, czy pan na przykład używał tej chemii w dobrym okresie czasu, bo to jest też ważne, żeby zrobić polać chyba tym, albo posypać w momencie, kiedy są, albo w którym one się
Kiedy wychodzą i zaczynają wylatywać jako
krząszcze. Ja wiem na przykład, że opuchlaki, które są podobne troszeczkę w donicach, one siedzą w donicach, to ja zawsze pamiętam, że trzeba było podlewać w taki około marca, kiedy one zaczynają się budzić, bo jest troszkę cieplej, ale jeszcze nie są właśnie w postaci chrząszcza, więc jeszcze są w tej ziemi, tak? Także bardzo trzeba uważać, kiedy to się używa. To też jest ważne. Nawet pogoda jest ważna, bo ja nie znam jakichś magicznych innych sposobów niestety na to, bo to jest okropna rzecz, więc może jakieś truskawki tam były wcześniej, czy niedaleko, bo to jedno z drugim idzie, zawsze w parze.
Kiedyś widziałem sposób na pędraki, ale bardzo radykalny z pędrakami w trawniku. O, kury, być może dobre rozwiązanie.
Kury, ale no to nie będzie trawnika.
Ale na takich dużych trawnikach to widziałem jedną radykalną metodę. Po prostu przeoranie trawnika przed zimą, wywrócenie ziemi i pędraków na wierzch.
Każdego roku od nowa,
niestety trzeba było robić trawnik, bo inaczej te pędraki nie dało się z tego trawnika wyciągnąć.
Pędraki są fedne, one też żerują na korzeniach innych roślin, no to nie jest fajna rzecz w ogrodzie, to jest poważny bardzo problem, bardzo panom współczuję. Ja nie wiem, czy ja tutaj mam jeszcze czas, ale tutaj chciałam jeszcze...
Bardzo
takie,
proszę, coś o palmach miało być?
Słucham, właśnie, dobrze pani przypomniała, bo 2 fajne pytania jeszcze z zeszłego tygodnia, wszystkie pytania są fajne, ale to też te są ciekawe, bo rzadko się zdarzało na przykład o palmach. Tutaj pani pisze, że ma palmę, to jest taka palma Kentia, to jest jedna z najpiękniejszych palm i na pewno wiele osób zna tą palmę, bo to jest taka bardzo, bardzo często się zdarza w naszych domach. I pani tutaj pisze, pani Bożenka, że chciałaby rozdzielić swoją palmę, właśnie tą Kentię, dlatego, bo pamiętajmy, że każda palma inaczej się rozmnaża. I chciałabym ją rozdzielić i nie wie jak, dlatego, bo korzenie są splątane. I tutaj chciałam państwa ostrzec, dlatego, bo ta palma, Kentia, zazwyczaj nie dzieli się. Zazwyczaj rośnie na jednym pniu i ją się rozmnaża tylko właściwie z nasion. Więc jeżeli pani mówi, że rozdziela ją, więc na pewno na jakiejś podstawie chce to zrobić, może to jest też możliwe, bo często tak robią hodowcy czy szkukarze, że po prostu w jednej donicy sadzą kilka takich młodych palm i one potem rosną na przykład 3 czy 2 sztuki. W tym momencie jak najbardziej i wtedy może pani delikatnie to roztrząsnąć i te 2 sztuki rozciągnąć, ale pamiętajmy, że te rośliny na pewno na tym ucierpią, będzie im ciężko i ja myślę, że jeżeli by było bardzo ciężko je rozerwać, to może nawet trzeba by było takim cięciem ostrym w dół, prawda, je rozerwać, bo one na pewno też razem, jak będą tak mocno zrośnięte rosły, to też nic dobrego z tego nie będzie, więc one może potem troszkę będą żółkły w przyszłym roku, może będą trochę cierpiały, ale to jest jedyny sposób, jeżeli one są faktycznie posadzone kilka sztuk w jednej donicy, jeżeli to jest jedna palma, to z nasion.
Jeszcze jakieś pytanie zaległe mamy?
Tak, jeszcze mamy jedno pytanie. A co myślicie o oliwniku wąskolistnym na żywopłot lub na pojedyncze obsadzenie? Oliwnik wąskolistny, Leagnus angustifolia, to jest bardzo fajne drzewko, krzew, dlatego, bo on wygląda jak roślina śródziemnomorska, ale świetnie znosi mrozy.
Ale też dobrze znosi cięcie.
Wszystko znosi, naprawdę, to jest świetna roślina. Tylko, że dwie rzeczy, jeżeli chodzi o nas, mieszkańców wybrzeża, te rośliny gorzej znoszą zimę w naszym klimacie, dlatego, bo jest bardziej wilgotne. One lubią mróz, ale sucho, tak? Także to trzeba o tym pamiętać, żeby nie było zbyt wilgotnie. Druga rzecz, tutaj pani właśnie się pyta, pojedyncza czy na żywopłoty? Jeżeli państwo posadzicie prawda, tego oliwnika na żywopłocie, na żywopłot, to będziecie mieli dosyć duży taki akcent srebrnych liści przez ogród, taka szrama. Ja osobiście wolałabym, żeby u mnie w ogrodzie na żywopłot były używane rośliny, które bardziej się wtopią w krajobraz i będą tłem dla mojego właściwego ogrodu, niż głównym akcentem mojego ogrodu. Także ja bym nie uderzyła w tą roślinę jako roślina na żywopłot, tylko coś bardziej takiego, co...
Chyba, że można zrobić grupę oliwników, żeby stanowiła tło dla akcentu ogrodniczego, nie wiem, chociażby francuskiego, tak?
To znaczy, ja w tym momencie... Prowansalski. Tylko, że wtedy już to już nie będzie żywopłot, tylko właśnie tak, albo grupa, to będzie, albo pojedynczo. Świetnie wygląda właśnie w ogrodach żwirowych, ogrodach, któremu chcemy nadać akcentu śródziemnomorskiego i nie przycinać, zostawić ją, żeby to było... Kto tam będzie wiedział, czy to jest oliwka prawdziwa, czy nie, to świetnie będzie wyglądało.
Pani Katarzyno, musimy kończyć. Jeden z naszych słuchaczy pisze, że przecież krety są pod ochroną gatunkową, jak można sugerować i zachęcać do łapek. Krety są pod ochroną gatunkową, gdy żyją wolno na polu, łące, w lesie. Jeśli żyją na działce i do tego ogrodzonej działce, to się nazywa częściowa ochrona gatunkowa. One w naszych ogrodach, na naszych działkach są wyłączone z pod ochrony gatunkowej, więc można sugerować. Bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Bellingham była gościem programu. Za tydzień się spotykamy.
Oczywiście,
pani Katarzyno, między 11 a 12. Zapraszam naszych słuchaczy. 603-06-06-06. Te pytania do pani Katarzyny zbieramy. Jak słyszeliście państwo, tydzień później omawiamy.
Będziemy zawsze do nich wracać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.